opinie, refleksje, recenzje.
Rejestrowaliśmy bardzo wiele koncertów odbywającego się festiwalu Poznań Barok, który trwał 10 dni od środy, 5 listopada. Już niektóre fragmenty mieli okazję Państwo posłuchać tychże różnych występów na naszym barokowym festiwalu. Czas na podsumowanie i resumę. Andrzej Chylewski był uczestnikiem wszystkich koncertów. Witaj, Andrzeju.
Witam cię, Alu. Dobry wieczór Państwu.
Pilnie słuchałeś. Podzieliliśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę na kilka segmentów. Proponuję, abyśmy rozpoczęli od omówienia recitali solowych, bo one stanowiły istotną cząstkę tego festiwalu.
Pierwszym solistą, który zaprezentował się na festiwalu Poznań Barok, był Jean Rondeau, zaledwie 23-letni instrumentalista, klawesynista, ale można by rzec nie tylko klawesynista, to jest człowiek przepojony całkowicie muzyką, on żyje wyłącznie muzyką, ma setki, jeśli nie tysiące pomysłów i to słychać w jego grze. Większość jego koncertów wypełniły sonaty Domenica Scarlattiego, no i tutaj zaprezentował się jako wspaniały technik i jednocześnie wielki muzyk.
Klawesynistów sporo wystąpiło na tym festiwalu, a klawesyn to jest instrument, na którym szalenie trudno osiągnąć wyraz, bo to jest instrument dość określonego typu. Jemu udało się to znakomicie.
Ze względu na wspomnianą przeze mnie technikę, piekielnie wręcz, bo to diaboliczna wręcz umiejętność grania precyzyjnego, co na klawesynie jest naprawdę trudne. Wiem coś na ten temat, wystarczy delikatne trącenie klawisza i się odzywa i wtedy trudno mówić o ogromnej precyzji. Po drugie, ekspresja, jakaś wewnętrzna sprężystość. Wiele sonat Domenica Scarlattiego wymaga nie tylko sprawności technicznej, ale właśnie owej agresywności w narracji. I to dało się słyszeć. Natomiast całą jego osobowość usłyszeliśmy chyba w Fandango Antonia Solera, a zwłaszcza w jego ostatniej części, która tradycyjnie jest częścią improwizatorską. No i trzeba tu powiedzieć, że nawet już nie tylko melomani, ale zawodowcy, bo było na sali sporo klawesynistów, łapali się za głowę, jak można wyrazić ekspresję na bazie tego, co przewidział Soler, bo chyba aż takiej improwizacji w swoim Fandango nie przewidział w wiekach, kiedy tworzył, a więc w drugiej połowie XVIII wieku.
Przyznał mi się Jean Rondeau w rozmowie, że on jeszcze na to, co zaproponował Soler, dołożył swoją improwizację w duchu muzyki jazzowej XX wieku.
Tak, tam było wszystko i fragmenty ragtime'ów, i jakieś bluesy, jakaś odmiana soul music, no i można by tak długo wymieniać, ale na tym polega specyfika bardzo oryginalnych osobowości i właśnie improwizacji, czy to fandango, czy w ogóle improwizacji jako taki.
Eduardo Eges to kolejny solista, który zaprezentował się na gitarze barokowej.
To bardzo ciekawa postać, bo można by rzec, że to do Europy import z Argentyny. Postać niesamowicie ciekawa. To jeszcze nie człowiek w podeszłym wieku, bo absolutnie tego nie można powiedzieć. Natomiast kiedy wyszedł w swojej łososiowej czy pomarańczowej bluzie, całkowicie z białymi włosami, skupiony, wydawało się, że to Nestor jakiejś dalekiej szkoły gitarowej. Tymczasem usłyszeliśmy człowieka może bardzo introwertycznego, skromnego, ale już po kilkunastu taktach proponowanej przez niego muzyki w sali wielkiej CK Zamek zapanowała gigantyczna cisza. Wszyscy wiedzieli, że to jest człowiek nieprzeciętny, że to jest człowiek o głębokiej kulturze muzykalności i to, co opowiedział w swoim recitalu, no to było coś pięknego. Zresztą tytuł jego koncertu, Między Starym a Nowym Światem, mówi wszystko. To były kompozycje bardzo różne. No, już chociażby Santiago de Murcia, ale w drugiej części, kiedy była wielka suita, dołączył do tej suity swoje widzenie Murcji, swoje pomysły i można by rzec, że to była jak gdyby odpowiedź na improwizację Jeana Rondeau. Tymczasem to były improwizacje często zaskakujące, bo ten delikatny, subtelny, grający bardzo cichutko na swojej wspaniałej gitarze człowiek nagle potrafił pokazać zadzierzyste, ostre rytmy czy flamenco, czy paru innych jeszcze stylów. No a to bardzo dobrze korespondowało z bardzo spokojną, jak już powiedziałem, introwertyczną narracją pierwszych kompozycji Santiago de Brusi.
Simone Valerotonda, kolejna odsłona recitalowa festiwalu Poznań Barok.
No i tu muszę niestety przyznać, być może się mylę, największe dla mnie rozczarowanie festiwalu. Z pewnością jest to człowiek, który gra znakomicie. Jego koncert był zatytułowany Barokowy Groove, muzyka na teorbę i gitarę barokową. Zaprezentował taki bardzo ciekawie ułożony cykl bardzo różnych kompozytorów, i Vizet, i Corbetta, i właśnie wspomnianego już Santiago de Murcia. Wszystko ładnie, pięknie. Specyficzna narracja, bo to jest człowiek, który ma absolutnie oryginalne, własne, subiektywne widzenie czy słyszenie muzyki. Ale brakowało mi jak gdyby w tym wszystkim pewnego porządku, ładu. Być może dopiero próbował. Ja z nim rozmawiałem i muszę powiedzieć, że w rozmowie odniosłem identyczne wrażenie, pewnego niezdecydowania. On mówi, tak sobie myślę, czy ja tego nie mogłem wykonać inaczej. I wydaje mi się, że w tym retorycznym poniekąd pytaniu tkwi cały błąd, pozostanę przy swojej opinii, koncepcji tego programu.
Aleksis Kosenko, my będziemy jeszcze o nim mówili, ale może teraz ja dwa słowa powiem o jego recitalu na flecie współczesnym.
Tak, bądź jesteś flecistką.
Otóż dla każdego zmierzenie się z kaprysami Niccolò Paganiniego na flecie to wielkie wyzwanie. Aleksis tę rękawicę podjął i uczynił to naprawdę znakomicie. Ja nie będę mówiła o drobniusieńkich historiach, które się mają prawo wydarzyć na koncercie na żywo.
Muzyka żywa.
Było w tym naprawdę wiele perfekcji, a co najważniejsze, to Aleksisowi udało się pokazać to, co nawet nie udaje się flecistom grającym tylko i wyłącznie muzykę późniejszą. Otóż on swoje doświadczenia artykulacyjne z muzyki dawnej przeniósł na te kaprysy Paganiniego. Przez to one były szalenie różnorodne. No i pokazał nam Bacha na współczesnym instrumencie, co jest bardzo ważne, bo także przeniósł owe doświadczenia z flauto traverso, prezentując przepiękną i to taka czołowa dla flecistów pozycja w literaturze, Partitę Amol Jana Sebastiana Bacha.
Ja dodałbym do tego, co mówisz, z punktu widzenia li tylko percepującego człowieka wrażenia muzyczne, nie wchodząc w sferę techniczną, że zaczynając od Telemana, kończąc na Paganinim, nagle pokazał, że w Paganinim, który, bądźmy szczerzy, tam jest przede wszystkim technika, bo kaprysy to jest wydobycie tego, co niektórzy określali mianem kontrzaktów z diabłem.
Ale Aleksis udowodnił, że tam jest muzyka.
Tak, dzięki temu, jak on do nich podszedł, to nagle pojawiła się w tych kaprysach Paganiniego muzyka, która wyniosła jak gdyby swoje korzenie właśnie z Telemana i wspomnianego Bacha.
Na tym festiwalu mieliśmy zderzenia zespołów o bardzo szacownej historii, które istnieją już sporo lat. Taką inaugurację na przykład mieliśmy, Akademia Daniel. Był przecież zespół, jeden z bohaterów już był przez nas omawiany, czyli Stylus Fantasticus, a więc przyjaciele sprzed 20 lat z Akademii w Bazylei. Ale pojawiły się także zespoły młode, jak Profeti della Quinta czy Nevermind. Zderzenie dwóch, trzech różnych światów?
Dla mnie kogoś takiego, kto słyszał dotychczasowe wszystkie edycje tego festiwalu i wszelkich poprzednich, które w Poznaniu i w Paradyżu miały miejsce, ten zespół był już odkryciem od kilku lat. On istnieje 5 lat, o ile dobrze pamiętam, powstał w 2009 roku w Bazylei.
Mówimy o Profeti della Quinta.
Oczywiście, bo jak się domyślasz, jest to dla mnie największe objawienie tegorocznej edycji festiwalu. Nie tylko ze względu na moje zainteresowania małymi grupami wokalnymi, ale pewnym rodzajem muzykowania, widzenia całości materiału muzycznego podjętego do wykonania. To są Izraelczycy. I jak zwykle w Bazylei, która się staje taką niepisaną stolicą wszelkich inicjatyw, oni wykonali Cavalieriego Lamentację Jeremiasza. Emilio de Cavalieri to specyficzny kompozytor, między innymi założyciel kameraty florenckiej. Zupełnie inne, diabolicznie trudne, ale ten, kto by powiedział, że lamentacje Emilio Cavalieriego były łatwe, to by się mylił. To się wydawało bardzo łatwe w wykonaniu właśnie Profeti della Quinta. 5 panów, 2 kontratenorów, 2 tenorzy i bas jednocześnie grający na klawesynie i to oczywiście kierownik tego zespołu Elam Rotem. Proszę Państwa, pomijam perfekcyjną intonację wszystkich partii wokalnych. Skądinąd Towarzyszenie Instrumentalistów było też znakomite. Dla mnie na przykład bardzo dobra była Japonka Akinoda na organach, choć słyszałem głosy też inne. Owa piątka panów, przechodzenie ekspresji z jednego głosu do drugiego, do kolejnego, duety, tria, no i wszelkie formacje w ramach tej piątki powodowały, że słyszeliśmy jedną wspaniałą opowieść, skądinąd wcale nie tak w negatywnym, smutnym nastroju prowadzoną, no ale ta perfekcja powodowała, że się wszystko mimo bardzo długiego utworu słuchało z gigantyczną przyjemnością. Wspomniałeś wcześniej jeszcze o zespole Nevermind, który uważam, że należy też tutaj, nie można go pominąć. To, jak kto zna angielski, wie, że to jest taki nic, czyli mówi się Nevermind, mniejsza o to, czy takie praktycznie nic. I oni pozornie się za takie coś uważają. Ale jest to grupa bardzo młodych ludzi, kwartet. To są ludzie, którzy przede wszystkim imponują niesamowicie wspólnym myśleniem, wspólnym niemal oddechem, tak jak byłby to jeden organizm, jak gdyby myślał tak samo i prowadził narrację tę finalną właśnie w określonym kierunku, jednym kierunku, co nie znaczy, że ci muzycy się podporządkują komuś, kto prowadzi. Nagle się okazuje, że Jean Rondeau, który jest w tym zespole klawesynistą, jest jedną z cząstek tego zespołu, nie wyróżnia się, a jednak spełnia ważną rolę. Flecistka, która dla mnie była w pewnej mierze powierzchowna, co nie znaczy, że nie była muzykiem. Była bardzo muzykalna i była bardzo sprawna technicznie.
To wynikało z czegoś innego, to nie powierzchowność. To troszeczkę za mały ton nośny instrumentu, bo ona była bardzo dokładna, ale niestety w zespole ten dźwięk jej flauto traverso troszeczkę się gubił.
No więc jesteśmy w sumie w efekcie końcowym zgodni.
Wracamy do owych klawesynistów, bo to także ważny nurt tegorocznego festiwalu.
Helsinki Barok Orchestra to bardzo ciekawy zespół. Nie od dziś wiemy, że Skandynawowie są silną nacją, jeżeli chodzi o muzykę dawną. Mieliśmy już tego przykład w Poznaniu wielokrotnie, chociażby nasza Marysia kochana, jak popularnie nazywaliśmy wspaniałą wokalistkę Marię Kiochein, i można by tych nazwisk jeszcze szereg wymieniać. Dwaj panowie z pozoru dystyngowani, niejako wyniośli, bo mówię tu o tych klawesynistach, czyli Pierre Antaï i Apo Häkkinen, ale także pozostali muzycy, a więc skrzypce, altówka i wiolonczela, którzy tworzą w tym kwintecie jedno ciało. To z jednej strony precyzja, choć przepojona takim nietypowym jak na ten styl muzyki Johanna Sebastiana Bacha, myślę o specyficznym rubato, ale jednak całość wyrazista, subiektywna, ale piękna.
Dla mnie to było zupełne zaskoczenie. Panowie się nie widzieli, a wyczuwali się w koncertach Bacha w sposób zupełnie metafizyczny. Tam była naprawdę ogromna precyzja, która zresztą była słyszalna nie tylko w koncercie Jana Sebastiana, ale także Friedemana Bacha.
Ale dodajmy, że panowie tworzyli jak gdyby prezentację dwóch pokoleń klawesynistów, co, potwierdzam twoje zdanie, absolutnie nie miało wpływu na punkt widzenia, na podejście do brzmienia, do narracji, do całościowego wybrzmienia prezentowanych kompozycji.
I teraz zespoły, które pokazały się i same, i z wokalistami. Myślę tutaj o United Continuo Ensemble i Stylus Fantasticus. Jan van Elsacker i Dolci Sospiri. To był koncert, który także dostarczył bardzo wielu wrażeń. Koncert z programem Andrea Falconeriego.
Jan van Elsacker to dość specyficzny tenor. Początkowo nieco drażniła mnie jego wpadająca jak gdyby w taką dziwną modę melorecytacji, prezentacja poszczególnych utworów, ale z każdym kolejnym utworem okazało się, że jest to jego niesamowita precyzja i wręcz aktorstwem przepojenie wykonywanych utworów. Człowiek o ogromnej ekspresji, prezentowaniu muzyki poprzez estradowe aktorstwo. Podkreślam estradowe, bo to było jednak przecież wykonanie estradowe, a nie sceniczne. Bardzo muzykalna grupa, bardzo ciekawy człowiek. No i muszę powiedzieć, że prezentowane kompozycje, instrumentalna muzyka XVII-wiecznych Włoch, bardzo ciekawa i wspaniale wykonana, o bardzo różnych temperamentach, bardzo różnych narracjach, ale imponować mogła przede wszystkim perfekcja ostatecznego efektu.
To zespół niemiecki, natomiast rodem z Bazylei wywodzi się, jak już wspomnieliśmy, Stylus Fantasticus. Tu mi się bardzo podobał ułożony program, bo poprzez udział w ostatnich koncertach Marka Moyon ta droga nas bardzo ładnie prowadziła do finałowej opery Tamerlano. Stylus Fantasticus najpierw pokazał się z Dietrichem Buxtehude z muzyką instrumentalną, a potem właśnie z Markiem Moyon.
Dla mnie było to spotkanie przecież jeszcze nie podeszłych wiekiem weteranów, specjalistów z bardzo różnych dziedzin. Popatrzmy na skład w koncercie, gdzie wykonywali właśnie muzykę wielkiego Niemca, który w czasach, kiedy żył, był ważniejszy od Johanna Sebastiana Bacha. Mówię tu o Dietrichu Buxtehudem. Pablo Valetti, znakomity skrzypek w tym Stylus Fantasticus.
No przede wszystkim primariusz i założyciel Kafe
Zimmermann. I to mówi wszystko. Brawo, dobrze, że to wspomniałaś. No Friederike Heumann, znana już w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu, gambistka. To osoba, której niektórzy zarzucają oschłość jej gamby. Ja uważam nie. Ona jest tak ekspresyjna, tak wewnętrznie przepojona muzyką, że ta nie do końca doniośle brzmiąca gamba jest właściwa. To jest muzyk pełną gębą. No i co dalej? Eduardo Eges, teorbanista i gitarzysta, o którym już mówiliśmy. I, jak to Cezary Zych określił, człowiek drugiego planu, czyli Dirk Börner, klawesynista. On towarzyszył między innymi właśnie pani Heumann. Muzyka prowadzona w sposób dojrzały, wyrafinowany, z podtekstami. Coś pięknego. A przy towarzyszeniu Marka Moyon dla mnie akurat w tym momencie zespół był zdecydowanie lepszy od solisty. Być może solista jeszcze nie wszedł w klimat całego festiwalu. Być może w tym dniu nie był po prostu do końca w pełni dysponowany.
To Mit o Orfeuszu, bardzo sławny program Stylus Fantasticus.
Pięknie ułożony program. To zresztą styl proponowany już wcześniej w Paradyżu i w wielu edycjach poznańskich festiwali muzyki dawnej. Tworzenie pewnej historii, tutaj opowieść o Orfeuszu i o jego śmierci, pokazana poprzez utwory bardzo różnych kompozytorów. I tu wygrywała w Stylus Fantasticus znajomość muzyki, dojrzałość ich wykonawców.
I ostatni koncert przed Tamerlano to tak bardzo sprytnie zaproponowany program Muzyka włoska na chwilę przed narodzeniem opery.
Dla mnie drugi po Profeti della Quinta koncert tego festiwalu. I tu nagle się okazało, że rodzeństwo Moyon jest tak genialne, jak wiemy, że są. Znakomity Marc Moyon i dyskretna, subtelna, po kobiecemu Angelika, harfistka. Ten duet był ozdobą właśnie tych małych, kameralnych koncertów, gdzie partner wykonuje muzykę z jednej strony z szacunkiem dla kompozycji, a z drugiej strony w partnerstwie z tym, z kim akurat występuje. To było wielkie przeżycie, ten właśnie koncert.
Beva questo liquore,
I finał. Tamerlano. Tamerlano w dwóch odsłonach, piątkowej i sobotniej. Wielkie przedsięwzięcie organizacyjne. Przygotowanie opery barokowej to zawsze wyzwanie. Tym bardziej, że trzeba zgromadzić trochę większy skład. Tutaj był skład orkiestry z dwoma klawesynami, instrumentami grupy basso continuo i sześcioma solistami. Całość wziął na siebie Alexis Kosenko, który już ma za sobą doświadczenia na przykład związane z płytą Jeana Philippe Rameau operowej. Jego wyraźnie kusi ta muzyka troszeczkę bardziej wieloobsadowa, no i wokalno-instrumentalna.
Georg Friedrich Händel skomponował bardzo dużo oper. Nie wszystkie przeszły do historii. To jest, pamiętajmy, rok 1724, gdzie powstały jego największe, najwspanialsze opery. I żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to ta opera, czyli Tamerlano, historia na wskroś miłosna, tam tych wątków miłosnych jest gigantycznie dużo. Ta opera powstała w zaledwie 20 dni. Proszę Państwa, to jest 4 godziny muzyki, którą się słucha z zapartym tchem, zwłaszcza trzeci akt, w którym nagle nie tylko, że występują soliści, ale pojawiają się duety, tria i całe ansamble. No to coś wspaniałego. Muzyka, przy której człowiek się nudzi, którą można by słuchać bez końca. Ale to, co usłyszeliśmy od strony wykonawczej, no to, jak to się mówi, bardzo kolokwialnie, ale chyba najbardziej obrazowo, szczęka opadała i człowiek wznosił się na najwyższe rejony. Przede wszystkim szóstka solistów.
Alexis mówił, że to młodzi ludzie, nie wszystkich nawet znał dobrze. Okazało się, że trafił w dziesiątkę.
To są ludzie, którzy mają już na koncie wspaniałe sukcesy. No więc zresztą chyba nie tylko dla mnie objawieniem był Carlo Vistoli, pierwszy z kontratenorów, kreujący główną postać Tamerlana. To, co pokazał w tej słynnej, jednej z najtrudniejszych arii koloraturowych w trzecim akcie, entuzjazm w sali Teatru Wielkiego naszej poznańskiej opery okazał się uzasadniony i nie pamiętam, kiedy ostatnio taki entuzjazm miał miejsce w naszym szacownym budynku. Ale to nie tylko on, no przecież drugi z kontratenorów, kreujący Andronika, Gabriel Diaz, hiszpański kontratenor, może nie o tak silnym głosie, ale subtelny, liryczny, porywający dramatem swojej miłości, swojej roli w tej operze. Obydwie panie, zwłaszcza myślę tutaj o węgierskiej solistce Emeke Barat, no to osoba, która o dziwo, z jednej strony ma sukcesy w Mozarcie, a z drugiej coraz większe w dziedzinie muzyki dawnej. I znowu kontakty z Bazyleą, ale przede wszystkim ostatnio we Francji. Święci triumfy, szereg najsłynniejszych scen operowych we Francji, to miejsce jej wystąpienia. Chyba najbardziej doświadczona Marion Tissot, alt, ale w zasadzie mezzosopran. Ona kreowała postać poprzez to doświadczenie, o którym mówiłem przy Stylus Fantasticus. No i trudno nie wymienić niesamowitego, pozornie tenora. Pamiętajmy, że jest to pierwszy tenor w operach Händla. Właśnie myślę tutaj o roli Bajazeta. To Francisco Fernandez Rueda. Fantastyczny człowiek. Grał. Było to wykonanie czysto koncertowe, ale on po prostu był tą postacią.
I umierał na naszych
oczach i uszach. A ta jego śmierć
to
już było no coś niesamowitego. I potwierdzenie naszego wątku o skandynawskiej sile muzyków skandynawskich. Szwed Stefan Brun, bas. Człowiek o wzroście chyba 2,5 metra, ale muzyk równie wielki jak wzrostowo. Wspaniały muzyk. Aria koloraturowa na bas. Proszę Państwa, to było coś wspaniałego.
W sobotę była zdecydowanie lepiej wykonana, bo słyszałam również piątkową wersję w internecie. Naprawdę rewelacyjnie.
Pozostanie w pamięci na wiele, wiele lat to wykonanie.
I proszę Państwa, i Les Ambassadeurs, i orkiestra, i basso continuo, i można by tutaj
zwłaszcza
mówić...
zwłaszcza Alexis Kosenko jako dyrygent. Gigantyczny postęp tego człowieka od flecisty, którego przez tyle lat, my go już znamy 14 lat. Ale teraz nagle się okazuje, że jest to urodzony dyrygent.
I zbiera całość w sposób ekspresyjny, panuje nad całością, znakomity. Można by mówić. Ta odsłona festiwalu Poznań Barok uświadomiła nam, że festiwal jest potrzebny, że festiwal trochę nawiązuje do tego pierwszego z 2011 roku, że coraz śmielej wkraczamy w wielkie formy i tego sobie życzmy. Jakaś opera zawsze na zakończenie. Thank you.
Oh, my God.